No dobrze, drodzy Państwo, raz na zawsze rozwiążmy ten problem. Czy charyzmatycy to heretycy i w ogóle protestanci?
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale. Długo zapowiadany, znaczy długo, od tygodnia zapowiadany materiał poświęcony charyzmatykom. Właśnie dziś, przed waszymi oczyma i uszyma, że tak powiem, dostałem namiar na konkretny dokument Kościoła katolickiego, który mówi o charyzmatykach, a szczególnie o chrzcie w Duchu Świętym. Drodzy Państwo, pewien kapłan znany z TikToka, który prowadzi grupę charyzmatyczną, jeździ na spotkania charyzmatyczne, polecił mi, żebym sobie przeczytał, czyli sięgnął do źródeł, do nauczania Kościoła, bo myślę, że jeżeli jesteśmy katolikami, to sięgamy do źródeł, do nauczania Kościoła, do takiej niepozornej książeczki, gdzieś ją na pewno w internecie możecie znaleźć, ja już nie pamiętam, gdzie ją kupiłem, w jakimś wydawnictwie chyba naukowym, jakieś coś takiego w ogóle. Chrzest w Duchu Świętym, okładka też w sumie niepozorna, Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i teraz Komisja Doktrynalna. Treść w tej książce nadaje się na medytację, nadaje się na rozważania różańcowe i w ogóle tutaj nie żartuję. I powiem wam szczerze, że byłem w szoku. Opowiadałem wam kiedyś, że kiedyś byłem we wspólnocie charyzmatycznej znanej dwukrotnie w 1997 i 8 roku, kiedy miałem 17-18 lat. Tam się dokonało moje pierwsze nawrócenie, czy w ogóle wejście na drogę nawrócenia. I jakieś 20 lat później. 20 lat od 98, 20 lat później to jest, który? To jest, no tak, mniej więcej tak. Mam swoje doświadczenie związane ze wspólnotami charyzmatycznymi, natomiast żeby nie opowiadać o własnym widzimisię i nie dzielić się z Państwem tym, co mi się, że tak powiem, wydaje i czego ja doświadczyłem, bo tu chodzi o prawdę, a prawda wyzwala, nie opinia, to sięgam właśnie do tej książki i sięgnąłem, przeczytałem ją i naprawdę jestem w szoku. Ale zacznijmy od początku. W ogóle ten kapłan polecił mi, nie tylko on, ale też wielu biblistów poleca taką książeczkę. My kiedyś sobie o niej mówiliśmy, księdza doktora Krzysztofa Wąsa, świetnego biblisty. Pięknie zresztą wydana w naszym sklepiku jest dostępna. Badanie dobrych i złych duchów. Na podstawie tego sobie zrobimy całą serię na live'ach naszych południowych, sztuka rozeznawania dobrych i złych duchów. Tu jest czysta Biblia, że tak powiem, czyste Słowo Boże, czyste nauczanie Kościoła. To jest książka, którą powinien przeczytać każdy, szczególnie teraz w czasach zamętu, jak to niektórzy mówią. Tę książeczkę już troszkę sfatygowaną, jak widzicie, poczytuję sobie, jeszcze całej nie przeczytałem, przyznam się, całej nie przeczytałem, ona jest w naszym sklepiku. Dzisiaj ją wam ukazuję w kontekście właśnie czego? Grup charyzmatycznych, wspólnot charyzmatycznych i w ogóle charyzmatów i charyzmatyków. Od razu na samym początku taka konkretna uwaga. Maryja była charyzmatyczką. Ona otrzymała ten charyzmat wprost od archanioła Gabriela. Ten charyzmat, mówię ten, no kilka charyzmatów, łaskę. Dlaczego? Ponieważ tak rozważała Słowo Boże, że nie za przyczyną jej rozważań Słowo stało się ciałem, ale za przyczyną jej rozważań otwierała serca na to, co nieznane. Zobaczcie, że w całym życiu Jezusa ona często znajdowała się wraz z Józefem w sytuacjach, kiedy nie rozumieli Jezusa. Najprostszy przykład. Jezus gubi się w świątyni i Jezus upomina Maryję, swoją matkę i Józefa, czyli swojego przybranego ojca, no bo ojcem Pana Jezusa był Bóg, jest Bóg, jest, był i będzie Bóg Ojciec. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Powiem wam szczerze, że gdybym takie hasło otrzymał, takie zdanie od kogoś, to bym powiedział niezły rebus. Bo jak człowiek może, no właśnie, człowiek, i tutaj już człowiek, prawdziwy Bóg, bo Chrystus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, kiedy mówi, że powinien być w tym, co należy do jego ojca, czyli co, czyli siedzieć w świątyni, no jest to rebus. Żebyśmy takie rebusy w naszym życiu odczytywali i otwierali się na działanie Ducha Świętego w naszej codzienności, który przychodzi do nas ze światłem. Dlatego często wielu rzeczy nie rozumiemy i nam się w życiu nie układają, ponieważ nie widzimy światła Ducha Świętego. Potrzebujemy chrztu w Duchu Świętym. Uwaga, żeby otrzymać chrzest w Duchu Świętym, nie trzeba być charyzmatykiem. To też ten kapłan mi powiedział, bo jeszcze parę rzeczy też mi w takiej prywatnej rozmowie, pisanej rozmowie na WhatsAppie wyjaśnił. Drodzy Państwo, no dobra, co z tymi charyzmatykami, co z tymi protestantami, czy charyzmatycy to heretycy? W niedzielę zesłania Ducha Świętego 2008 roku papież Benedykt XVI wypowiedział znaczące słowa. Czytam wam sam początek tej książeczki Chrzest w Duchu Świętym. Benedykt XVI mówił: dziś chcę do tego zachęcić wszystkich. Odkrywajmy, drodzy bracia i siostry, jak pięknie jest otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Ten, można powiedzieć, tradycjonalistyczny, tradycyjny, tak, konserwatywny, okej, nazwijcie go jak chcecie, papież mówi o tym, że potrzebujemy otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Uświadamiajmy sobie, że nasz chrzest i bierzmowanie są niewyczerpanym źródłem łaski. I teraz Maria, pierwszą charyzmatyczką, Benedykt XVI mówi: prośmy Najświętszą Marię Pannę, aby wyjednała dla Kościoła także dziś nową pięćdziesiątnicę, czyli zesłanie Ducha Świętego, która pozwoli wszystkim, a zwłaszcza młodzieży, z radością żyć i dawać świadectwo Ewangelii. Zauważcie, że jeżeli ludzie młodzi się nawracają, to raczej w grupach charyzmatycznych, do grup charyzmatycznych, poszukują grup charyzmatycznych, ponieważ tam czują moc Ducha Świętego, a młodych jest trudno oszukać. Oni szybko wyczuwają, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, co jest tylko maską religijności i zewnętrzną pobożnością, a co jest świadectwem prawdziwej wiary. Benedykt XVI mówił dalej tak: istotnie, celem całej misji Jezusa było obdarowanie ludzi Duchem Bożym i ich ochrzczenie przez odnawiające obmycie. Czyli celem całego działania Pana Jezusa było obdarowanie nas wszystkich Duchem Świętym. Chrystus wstępuje do nieba i zsyła nam Ducha Świętego. Ten Duch Święty jest dużo dłużej z nami niż Pan Jezus w postaci fizycznej, w postaci człowieka. Pan Jezus, przypomnijmy, na ziemi fizycznie był 33 lata. Dalej Benedykt XVI. Wypełniło się to, gdy On został uwielbiony, czyli poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Wtedy Duch Boży został obficie wylany, niczym kaskada, która może oczyścić każde serce, ugasić pożar zła i rozpalić w świecie ogień boskiej miłości. Ja powiem wam tak, przynajmniej to na mnie działa, że jeżeli jakiegoś tematu nie znam i zaczynam czytać na ten temat, to najłatwiej jest mnie przekonać wiedzą. Pewnie wy macie inaczej, a może podobnie. Ja się daję najłatwiej przekonać argumentami, wiedzą, i ta książka, powiem wam szczerze, budzi we mnie taką tęsknotę poznawania tego, co to znaczy chrzest w Duchu Świętym i w ogóle życia charyzmatami Ducha Świętego, które otrzymaliśmy zarówno w Chrzcie Świętym, jak i przecież w bierzmowaniu. Nam się kojarzy z darami Ducha Świętego, nam się kojarzy bierzmowanie, ale to chrzest otwiera na Ducha Świętego. Tu jest dużo takiej teologii, pomińmy ją. W roku 1897 za namową siostry, obecnie błogosławionej Heleny Guerra, założycielki Zgromadzenia Sióstr Oblatek Ducha Świętego, papież Leon XIII znowu ten konserwatywny ktoś powie, napisał encyklikę Divinum Illud Munus, w której nawoływał Kościół do ponownego zawierzania Duchowi Świętemu. Papież także poprosił katolików, żeby modlili się coroczną nowenną do Ducha Świętego pomiędzy świętami w Niebowstąpienia i Pięćdziesiątnicy, zwłaszcza w intencji jedności chrześcijan. 1 stycznia 1901 roku, znów za podszeptem siostry Heleny, dziś już, jak wiemy, błogosławionej, papież przyzywa Ducha Świętego i zaprasza go, czyli Ducha Świętego, do XX wieku, śpiewając hymn Veni Creator Spiritus w imieniu całego Kościoła. Czy to nie jest trochę tak, że my zaniedbujemy Ducha Świętego? Nie wiem, pytam teraz siebie, nie Państwa, nie chcę tutaj nikogo oskarżać. Czy nie zaniedbujemy Ducha Świętego? Zobaczcie, ile robimy różnych zawierzeń. One są dobre, potrzebne, owocne. 33 dni zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, 30 dni zawierzenia ze Świętym Józefem, zawierzenie z Archaniołem Michałem. Ale ja nie słyszałem, żebyśmy robili zawierzenie w Duchu Świętym i, że tak powiem, o Ducha Świętego. No a przecież żyjemy w czasach Ducha Świętego, ponieważ Jezus posyła Kościół, ludzi Kościoła w mocy, z mocą Ducha Świętego. To Duch Święty przede wszystkim kieruje Kościołem, to przez Ducha Świętego objawia się wola Boga Ojca i dzieło, które nam zostawił w Ewangelii Jezus Chrystus. Uwaga. Taka statystyczka, że tak powiem króciutka. Ponad 500 milionów chrześcijan na całym świecie zostało ochrzczonych w Duchu Świętym. Drugi Sobór Watykański położył doktrynalny fundament, który w bardziej bezpośredni sposób przygotowywał katolicką odnowę charyzmatyczną. Szczególną wagę miało uznanie w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium nieustającej roli darów charyzmatycznych w życiu Kościoła i wezwanie do przyjmowania ich z rozeznaniem. Rozeznawanie, badanie dobrych i złych duchów. Szatan będzie chciał się podpinać, podszywać pod to, co najlepsze, co najcenniejsze. No przecież wytrawny złodziej kradnie to, co najdroższe, a nie badziewie. Czyli szatanowi zależy, żeby nas okraść z darów Ducha Świętego. I on będzie chciał się albo podpinać pod dary Ducha Świętego, albo taką logikę w naszym myśleniu zasiać, żebyśmy uważali, że charyzmaty to jest coś szatańskiego. Charis, greckie, kecharitomene, od tego jest, oznacza łaska. Maria ma w swoim imieniu, z którym zwrócił się do niej Archanioł Gabriel, drodzy Państwo, ma termin charis, od którego jest charyzmatyczny, charyzmaty. Charyzmatyk. Maria jest pierwszą i najważniejszą charyzmatyczką. Kecharitomene. Pełna czego? Łaski. Pełna łaski, nie własnych planów, ale łaski. To też jest świetne. Kluczowe okazało się również w tym dokumencie nauczanie o roli świeckich w Kościele, a w konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym Dei Verbum słowo o potrzebie udostępniania Pisma Świętego wszystkim wiernym. I na przykład papież Franciszek miał taki, tam mówił niejednokrotnie tutaj w Łodzi, kardynał Konrad Krajewski, który blisko z papieżem Franciszkiem był, że miał taki zwyczaj Franciszek, że rozdawał bardzo często takie malutkie, kieszonkowe Biblie. Takie malutkie Pismo Święte i mówił, czytaj to. Takie malutkie ci daje, żebyś mógł zawsze wszędzie z nim być i się nie rozstawać. Powstanie i rozwój katolickiej odnowy charyzmatycznej przypada na taki moment w dziejach, gdy Kościół stawiał czoła bezprecedensowym wyzwaniom wywołanym przez galopującą sekularyzację. Jak zauważył, uwaga kto? Święty Jan Paweł II. Nawet w krajach, gdzie Ewangelia dotarła wiele wieków temu, przykłady, Francja, Niemcy, Holandia, ale też, drodzy Państwo, Polska, przestało już istnieć społeczeństwo chrześcijańskie, mówił papież Polak, które mimo licznych ułomności, jakie cechują wszystko, co ludzkie, odwoływało się jednoznacznie do wartości ewangelicznych. Papież Benedykt ostrzegał, że, i teraz znowu tak mówił, w naszej epoce na wielkich obszarach ziemi występuje zagrożenie, że wiara zgaśnie jak niepodsycany ogień. Prawdziwym problemem w tym momencie naszych dziejów jest to, że Bóg znika z horyzontu ludzi. Stąd był Sobór Watykański II jako odpowiedź na sekularyzację, na marginalizowanie Kościoła. Sobór Watykański mówi, nie, Kościół ma być w centrum życia. W centrum życia każdego człowieka, nie tylko katolika, nie tylko chrześcijanina, każdego człowieka, każdego społeczeństwa. Sobór Watykański powiedział nie marginalizacji chrześcijaństwa i Kościoła. Prawdziwym problemem w tym momencie naszych dziejów jest to, że że ludzie tracą z horyzontu Boga, a kiedy gaśnie pochodzące od Boga światło, ludzkość traci orientację, czego niszczące skutki stają się coraz bardziej widoczne, krzyczał wręcz Jan Paweł II. Nieobecność Boga we współczesnym społeczeństwie pozostawia głęboką wewnętrzną pustkę, którą ludzie starają się zapełnić wszelkiej maści duchowymi falsyfikatami. Rozrasta się kultura narcyzmu, mnóstwo książek psychologiczno-terapeutycznych o narcyzmie. Tymczasem narcyzm bierze się z wykrzywionej duchowości, czy też ma problem duchowy, ma może nawet nie z wykrzywionej duchowości, ma problem duchowy, w której jako najwyższe wartości umieszczono samorealizację, fizyczną atrakcyjność, przyjemność i dobra materialne. A zatem narcyzm. To z kolei przyczyniło się do rozpadu rodziny i ataków na ludzką godność, które Jan Paweł II określa mianem cywilizacji śmierci. Życie daje Bóg, Bóg działa przez łaskę, łaska bazuje na naturze i domaga się współpracy, jak mówi święty Augustyn i po nim powtarza katechizm Kościoła katolickiego. Tam, gdzie nie ma łaski, gdzie nie ma charis, jest, drodzy Państwo, śmierć. W takich okolicznościach istnieje tym większa potrzeba spotkania człowieka z żywym Bogiem poprzez chrzest w Duchu Świętym. Wielu ludziom udało się poznać Boga jako kochającego Ojca, który działa w naszym życiu na różne dostrzegalne sposoby, który mówi, prowadzi, ochrania, uzdrawia i daje swym dzieciom pełnię życia. A zatem możemy wierzyć w Boga, ale mieć zły, patologiczny wręcz obraz Boga. Ateiści, którzy jeszcze nie byli ateistami, ale odrzucili wiarę w Boga, jeżeli odrzucili fałszywy obraz Boga, to zrobili dobrze, bo lepiej jest być ateistą, niż mieć fałszywy obraz Boga, bo wtedy człowiek żyje w złudzeniu, a taki ateista być może kiedyś prawdziwego Boga pozna. Kim jest prawdziwy Bóg? Pierwszy list świętego Jana. Bóg jest miłością, ale miłość jest zawsze też wymagająca. I Bóg taki jest. W obliczu powszechnego zniechęcenia odkrycie to przynosi niezachwianą nadzieję zarówno poszczególnym ludziom, jak i całemu Kościołowi. Nieograniczone działanie Boga. No tego przecież potrzebujemy, żeby Bóg dostawał się do każdej przestrzeni naszej codzienności. Nieograniczone działanie Boga prowadzi w naszych czasach do nowego wyczekiwania na nadejście Pana oraz Jego Królestwa. Pod każdym z tych względów i pod wieloma innymi chrzest w Duchu Świętym odpowiada na najgłębsze potrzeby Kościoła w naszych czasach i przygotowuje Kościół na przyszłość. Nie ma przyszłości bez światła, no chyba, że ktoś chce w przyszłość kroczyć w ciemności, no to jak w ciemnym pokoju, może wejść w jakąś pułapkę, zrobić sobie krzywdę. Nie ma przyszłości bez Ducha Świętego, który daje życie. Hebrajskie słowo ruach, które ożywiał, duch, który ożywiał, w Księdze Rodzaju jest ten termin zastosowany, ożywiał wszystkie istoty przez Boga stworzone. Ten ruach jest dynamiczny. On nas będzie pchał ku przyszłości, będzie nas wprawiał w ruch, żebyśmy nie stali się duchowo ociężali i żeby naszych serc nie zdobyła duchowa apatia, bo z apatii nawet od strony psychologicznej bardzo ciężko wyjść. Pod każdym z tych względów i pod wieloma innymi chrzest Duchu Świętym odpowiada na najgłębsze potrzeby Kościoła i przygotowuje nas na spotkanie z Panem. Niniejszy dokument ma na celu zaproponowanie refleksji teologicznej. Okej, teraz. Jako, że chrzest w Duchu Świętym jest łaską, która odnawia całe życie chrześcijanina, dotyka niemal każdego aspektu duchowości katolickiej i praktyki duszpasterskiej, mówiąc krótko, chrzest w Duchu Świętym dotyczy każdego, każdej sprawy duchowej. Dotyczy Duch Święty, albo jego brak jest obecny, albo nieobecny w naszej codzienności. Zobaczcie, że ruchy charyzmatyczne w centrum stawiają Ducha Świętego, który zapobiega narcyzmowi. No plaga współczesna to jest właśnie współczesności, współczesnego człowieka, to jest narcyzm. Wydaje mi się, to jest mój wniosek, że kiedyś chrzest w Duchu Świętym będzie, że tak powiem w cudzysłowie, obowiązkowy dla każdego chrześcijanina, ponieważ bez niego nie da się smakować owoców Ducha Świętego. Wam życzę chrztu w Duchu Świętym. Miałem jeszcze jeden fragment dziś przeczytać o właśnie samym chrzcie w Duchu Świętym, ale to zostawimy sobie na kolejne spotkanie. Istota chrztu w Duchu Świętym. Bez Ducha Świętego będzie nam też trudno podejmować dobre decyzje, rozeznawać dobre i złe duchy. I znowu wracam do tej książki. Ja sobie ją wrzucam na tapetę i wracam do jej czytania. Badanie dobrych i złych duchów. Sztuka rozeznawania. Rozeznawanie jest sztuką. A sztuka, czym jest sztuka? Czym się różni sztuka od technologii na przykład? Technologia jest użytecznościowa, utylitarystyczna. Jest jakimś narzędziem, można się nią nauczyć posługiwać. Tymczasem sztuka to jest nie tylko umiejętność, ale jest to też pewne poczucie, pewne wewnętrzne przeczucie serca. Skoro rozeznawanie jest sztuką, to znaczy, że trzeba w nie zaangażować swoje wnętrze. A szatan nie zna myśli naszego serca. I tu się kryje, drodzy Państwo, mądrość Ducha Świętego. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Tam już na nas czeka Duch Święty. Może zrobimy sobie tutaj na kanale jakieś takie zawierzenie Duchowi Świętemu. Tak myślę, że ja nawet lektury nie znam takiej, żeby takie zawierzenie Duchowi Świętemu było, ale znajdę. Szczęść Boże.